Kultura na weekend.
Dzisiejszą audycję, jeśli Państwo pozwolą, zacznę od kilku pytań i one prezentują się następująco. Jak należy czytać dzieła sztuki? Jak zwiedzać wystawy, żeby nie utonąć w nadmiarze? Czy sztuka to biznes i czy można współcześnie mówić o sztuce, pomijając temat pieniędzy? Nasza dzisiejsza gościni, szanowni państwo, kuratorka, marszantka, a także właścicielka Galerii Sztuki Współczesnej, ze światem pogranicza sztuki i biznesu obcuje, by tak rzec, z urodzenia. Obserwowała uważnie, jak jej ojciec przywraca produkcję słynnych ćmielowskich figurek porcelanowych oraz tworzy żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie. W końcu sama zaczęła współpracować z artystami, na czele zaś ze słynnym projektantem, rzeźbiarzem i malarzem Lubomirem Tomaszewskim. Jak wygląda spojrzenie na sztukę z perspektywy marszantki? O tym w dzisiejszym wydaniu Kultury na Weekend. Tadeusz Marek, zapraszam Państwa przez najbliższą godzinę.
Czuj się u siebie. Radio Kraków Kultura.
A z nami w studiu jest, no właśnie, kuratorka, bizneswoman, historyczka sztuki, marszantka, ale ja bym dodał jeszcze tak. Przedstawię panią, pani własnymi słowami. Marszantka, która stara się znaleźć swoje miejsce w świecie sztuki. Katarzyna Rij, dzień dobry.
Dzień dobry.
A to miejsce, to jakie to miejsce?
To miejsce, w którym praca przestaje być pracą, a staje się pasją. Jest to trochę niebezpieczne, bo to brzmi trochę jak wstęp do pracoholizmu, który, co by nie opowiadać, jak każdy holizm, nie jest, bywa niebezpieczny, ale myślę, że to miejsce, w którym praca przestaje być pracą, a staje się pasją, daje taki komfort na wytłumaczenie trochę przed samą sobą, że te godziny spędzone ponad program tej tak zwanej etatowej na przykład pracy są dobrze spożytkowanym czasem i że wtedy to my już nie pracujemy, kiedy jest to 12 godzina na przykład, tylko my już wtedy to dla przyjemności robimy. No i tak bym powiedziała, że to jest to miejsce.
Czyli pani przychodzi jako osoba raczej niepracująca, a?
Spełniająca swoje pasje. Tak bym powiedziała, posiadająca taką chęć do tego, żeby coś tworzyć, do tego, żeby mieć swój mały udział jednak w jakiejś kreacji, bo bycie właśnie tą urzeczoną kuratorką, marszantką,
handlarką,
bo tak jest oryginalna nazwa tego ładnego słowa, marszantka czy marszant, czyli handlarz, no to jest też praca twórcza. To nie bez powodu autorskie prawo majątkowe mówi o tworzeniu dzieła, na przykład w przypadku tworzenia wystawy, prawda, że jest to też jakiś skończony wkład artystyczny.
Tak zastanawiam się, czy ta pasja, o której pani mówi, pasja tak naprawdę do pozostawania w bliskości ze sztuką, tak bym to może nawet nazwał, do popularyzowania sztuki, do zajmowania się rynkiem sztuki, to ona się w pani narodziła kiedy?
Ja tego nie potrafię powiedzieć kiedy, dlatego że to jest od zawsze. Jako mała dziewczynka pamiętam, że z rodzicami, mam wrażenie nawet takie z moich najwcześniejszych wspomnień, że my zawsze chodziliśmy do muzeum i zawsze rozmawialiśmy o jakiejś kreacji i że to było zawsze. To jest tak naturalne, dlatego też trochę takie niebezpieczne, bo to nie jest nauczone, czy to nie jest wymyślone. Ja nawet próbowałam w życiu pracować w firmie, która zajmowała się projektowaniem oprogramowania służącego do zarządzania dużymi przedsiębiorstwami, tak zwane systemy ERP. Było dobrze, ale cieszę się, że tam spędziłam około 2,5 roku, prawie 3 lata, bo zobaczyłam, jak to jest, kiedy się właśnie pracuje, kiedy się przychodzi do domu i zaczyna się sięgać po inną lekturę, zaczyna się inaczej planować ten czas wolny. to wtedy jest ta różnica, więc ja myślę, że to jest takie bardzo naturalne. To zawsze było i jest. Pamiętam Michał Olszański, on też ma te drogi swoje dziennikarskie dziś, jako dziennikarza były, różnymi meandrami szły i on mówi, słuchaj, genetyki nie oszukasz. Po prostu jak coś jest takie naturalne dla ciebie, to po prostu w tobie jest. Czasem może brak szczęścia, ale kiedy to szczęście dopisze, no to wtedy to jest takie nawet łatwe, bym powiedziała, i przyjemne.
A jak miałaby pani kilkoma, ja wiem, takimi hasłami powiedzieć o tym, co jest zapisane w pani DNA? A może zanim pani to powie, to ja powiem, co ja sobie o tym myślę.
Proszę.
Ponieważ znam historię pani rodziców, taty Adama Spały, który pewnego razu postanowił kupić fabrykę, która była zrujnowana. Tak się składało, że to była fabryka porcelany w Ćmielowie niegdyś. Wcześniej handlował wódką, a w zasadzie nie wódką, tylko butelkami na wódkę.
Tak, zdecydowana różnica.
To jest duża różnica, to znaczy zajmował się szkłem. I mam takie wrażenie, że pani musiała dorastać w takim otoczeniu, które po pierwsze mówiło pani, nie ma rzeczy, których się nie da zrobić, a po drugie mówiło, że jeśli ja sobie coś wyobrażę, to ja to zrealizuję. Taka dyspozycja do bardzo rozbudowanej wyobraźni. Nie wiem, czy to dobrze czytam.
Doskonale. W zasadzie nie pozostaje mi nic dodać, bo to dokładnie są moje słowa, tylko wypowiedziane pana redaktora ustami. I znowu wrócę do tej takiej naturalności. To jakby zawsze u nas było i zawsze ta chęć kreacji w jakiś sposób była naturalna i powiedzenie, że czegoś się nie da.
Nie wchodzi w grę.
Nie wchodzi w grę, co znowu jest pewnego rodzaju ryzykiem życiowym, dlatego że frustracja, kiedy się coś nie udaje, no potrafi być trudna do udźwignięcia.
Jak pani nawet sobie radzi z frustracją?
Nie radzę sobie. Ja po prostu wolę tak działać, żeby osiągać te cele.
I to się udaje? Nie frustrować się?
Nie udaje się. Niestety, jak człowiek sobie nie radzi z tym, no to momentami jest ciężko. Sposobem na to jest to, aby to się udawało. Czyli na tyle dobre przygotowanie siebie i na tyle duża ilość pracy, bo ja naprawdę wielokrotnie przekonałam się i szczerze w to wierzę, że szczęście sprzyja dobrym i że te przypadki to gdzieś tam są wynikiem naszej pracy, ale takiej pojętej właśnie na pograniczu, na balansie takim, takiej pasji, takiego zaangażowania, no ta improwizacja powinna być przygotowana.
A pamięta pani takie przypadki, które sprawiły, że pani życie nabrało większego kolorytu, rozpędu? Takie sytuacje, w których doszło do przypadku, na który była pani przygotowana?
Pamiętam, to było bodajże półtora roku temu, powiedzmy, podczas Biennale w Wenecji. Odwiedzałam pawilon polski przede wszystkim i między innymi miałam przyjemność być u wielkiego galerzysty i przyjaciela Igora Mitoraja, czyli u Stefano Continiego, który między innymi, oczywiście rozmowy przede wszystkim skupiały się na sztuce, ale w pewnym momencie miałam możliwość obejrzenia jego kolekcji. I pamiętam wtedy, jak on oprowadzał, myślę, że już mniejsza o to, jakie te dzieła były, ale naprawdę były to czołowe nazwiska od Łempickiej przez rzeźbiarzy z kolekcji, które można zobaczyć w najlepszych muzeach świata. I on trochę takim testem, pamiętam, była taka praca, bo większość artystów podpisuje swoje prace, akurat ta praca była niepodpisana, to był taki mały rysunek. I on w pewnym momencie całkiem przyjemnej rozmowy mówi, no, a powiedz, czy ty zgadniesz, czy ty wiesz, czyje to jest? Ja tak spojrzałam na tą pracę, która nie była wcale oczywista, taka bardzo charakterystyczna dla tego artysty, no ale znowu poczułam się trochę jak taka osoba, która jest poddana testowi.
To jest trudna sytuacja, trudna, nieprzyjemna.
Zupełnie niekomfortowa.
Niepartnerska.
Zupełnie nie. No pozycja nasza też powodowała tą nierówność sił troszkę.
Na poziomie ludzkim nie musiało być tej nierówności, funkcyjnej oczywiście.
Tak, ale to no, widząc taką kolekcję i znając jego dorobek, no trudno o równość, to tylko takie utopijne życzenia nasze, a rzeczywistość niestety bywa często dalece bardziej brutalna.
Jest pani realistką?
Zdecydowanie tak.
I co ten realizm pani daje?
Ale skończę może tamtą myśl, bo ja wtedy powiedziałam z dużą pewnością, tak, to jest Gauguin. No oczywiście, że może to był przypadek, może to był nie przypadek, ale ja myślę, że to po prostu były godziny, które poświęciłam dzięki moim zainteresowaniom, dzięki temu, że gdzieś tam podejmowałam te decyzje, które w konsekwencji spowodowały, że ja zajmuję się tym, co lubię. No oczywiście to pozostało bez komentarza, taki lekki uśmiech, ale to był taki przypadek, gdzie właśnie ta praca wcześniej włożona, no bo ja nie mogłam tego zgadnąć, ja to po prostu musiałam wiedzieć, gdzieś wcześniej musiałam to zobaczyć na wystawie albo obejrzeć w albumie, dlatego że sama, no nie przypuszczam, żeby moje oko było na tyle sprawne, żeby mogła po dwóch, trzech kreskach zgadnąć, że to był Gauguin, bo to był mały rysunek.
My dzisiaj spotkaliśmy się po to i dużo będziemy jeszcze zapewne rozmawiać o sztuce. Pani pozostaje w bardzo bliskim kontakcie ze światem sztuki, ze światem kultury, ale równocześnie jest pani osobą bardzo pragmatyczną, która lubi trzymać kontrolę. Chociażby przed chwilą to zobaczyliśmy, pani stanowczo powiedziała, nie, proszę mnie nie zwodzić, ja muszę skończyć to, co zaczęłam. I tak sobie myślę, że to może wydawać się nieoczywistym połączeniem w kontekście tego, jak mówimy o pięknych dziełach, jak myślimy o mitoraju, jak myślimy o tej świetlistości, o której on często mówi, o tym blasku marmuru, który do niego mówi. Zastanawiam się w świetle tego, co pani opowiedziała, czym dla pani jest galeria, pani własna galeria.
Galeria dla mnie jest miejscem, gdzie mogę oddać scenę ludziom, gdzie mogę dać im szansę, żeby wypowiedzieli się, dlatego że ja naprawdę szczerze wierzę, że artyści jako tacy, twórcy, no bardziej bliscy i większe doświadczenie mam z pracą z artystami, z artystkami sztuk wizualnych, więc bardziej mogę o tym mówić, ale są to ludzie o szczególnej wrażliwości, o szczególnych cechach, które są im po prostu dane przez jakkolwiek by nazwać siłę wyższą, Boga, szczęście, genetykę, wszystko jedno jak to nazwiemy. Tak czy inaczej, wielokrotnie doświadczyłam tego, że jest taka mała grupa w każdej społeczności, ja bym powiedziała, która widzi więcej i która może nam coś pokazać i dzięki tym osobom, my możemy sami dla siebie skorzystać. Jest taka bizneswoman w internecie, o niej Google mówi, która nazywa się Amy Capellazzo. Ona wiele lat pracowała w dwóch największych domach aukcyjnych, czyli w Sotheby's i w Christie's. I ona powiedziała, że ludzie dzielą się na trzy kategorie. Na tych, którzy zobaczą, jeżeli im się pokaże i zrozumieją to. Chodzi tutaj o pokazanie pewnych szczególnych cech w sztuce. Niestety tych jest najmniej. Na tych, którzy nie widzą, po prostu autentycznie, obojętne tego, ile czasu i energii byśmy im poświęcili, oni tego nie zrozumieją, nie zobaczą, nie poczują. Po prostu tak jest. I na tych, którzy po prostu to widzą, mają to w sobie, mają tą bystrość oka, tą wrażliwość, może też to wychowanie, może taką specjalną mieszankę genów.
Pani kiedyś o sobie powiedziała tak, że ja jestem tą, która widzi i poniekąd z tego się utrzymuję i na tym zarabiam. Zastanawiam się, czy pani potrafi określić źródła tej swojej umiejętności widzenia? Czy to jest pani dane właśnie tak z natury, od Boga, za sprawą szczęścia?
To znaczy ja myślę, że to jest zespół czynników, tak jak zwykle to bywa. Czyli z jednej strony mamy pewne cechy i odpowiednio pielęgnowane one potrafią dać taki dobry efekt. To jest to, o czym ja myślę, jak pracuję z artystą. Ci wybitni to są ci, którzy, to jest warunek sine qua non, są zdolni, pracowici, mądrzy tak po prostu po ludzku i mają szczęście. I jeżeli dostaniemy taki zestaw, to my jako osoby, które pracują na rynku sztuki, w świecie sztuki, damy im ten ogień, jakby pomożemy im, pociągniemy ich do góry, no to wtedy mamy te wybitne nazwiska. Jakby tutaj jest tak, że trudno mi jest uwierzyć w to, że ta wybitność jest tylko dziełem przypadku, czy dziełem jakiegoś nawet jakiejś manipulacji, czy dziełem jakiejś umowy. Może trochę umowy, może trochę przypadku, ale te pierwsze warunki muszą być spełnione. Kreacja, nazwiska, ten świat pozaartystyczny, czyli świat pieniądza, świat inwestowania w sztukę, świat momentami naprawdę dużych pieniędzy. I ja sobie wyobrażam, że jak ktoś wydaje kilkadziesiąt tysięcy, to są pieniądze zarobione często ciężką pracą. Więc no trudno sobie wyobrazić, żeby to po prostu tak lekką ręką ktoś bezrefleksyjnie wydawał.
Bycie człowiekiem, który prowadzi galerię sztuki, to nie tylko bycie handlarzem, ale też tym, który sztukę pokazuje. Tak po prostu, nie tylko kolekcjonerom.
Tak, tym, który sztukę pokazuje i który o sztuce mówi. Jest to naprawdę wielce przyjemne i satysfakcjonujące, kiedy po drugiej stronie napotykamy na osobę z tej drugiej grupy, czyli grupę osób, która zrozumie i która czerpie przyjemność w momencie, kiedy im się po prostu pokaże. To trochę tak jak z jedzeniem czegoś dobrego. No ktoś nie wie, nigdy nie próbował, no więc nie może się tym cieszyć. A kiedy mu to pokażemy, kiedy on tego spróbuje, no to rozumie, że to jest wielka przyjemność i to się staje jego potrzebą. Może zbyt górnolotne będzie powiedzenie, że on sobie uświadamia, jak dużo może dawać ta sztuka, ale można by było zaryzykować nawet i to stwierdzenie, że pokazanie, jak dużo może dać obcowanie z kulturą, z sztuką i jak może to zmienić nasze życie, no jest wielką przyjemnością i motywacją do pracy.
Pani jest galerniczką, właścicielką galerii Van Rie, dwie filie, to znaczy w zasadzie to Ćmielów i filia w Krakowie. Jest pani osobą, która w tym świecie znajduje się już od dłuższego czasu i można powiedzieć, że odniosła sukces. I mam wrażenie, że w ramach tej naszej rozmowy wyłaniają się takie kolejne przestrzenie, które są istotne w kontekście poruszania się właśnie po tym świecie, który jest pani tak bardzo znany. Na początku doszedł do głosu pragmatyzm, konkret, realistyczne spojrzenie na świat. Potem mówiła pani o tym oddawaniu przestrzeni innym i to było bardzo wzruszające, zatem wrażliwość. Ale myślę sobie o jeszcze jednej rzeczy, jak mówiła pani o kontakcie z artystami i o tym, kim dla pani jest, czy kim musi być artysta, artystka, żeby oni byli naprawdę dobrzy. Czyli to jest opowieść o jakiejś intuicji. Ja sobie wynotowałem takie zdanie, które Kapuściński napisał w Lepidarium VI i on napisał tak. Jednym z niebezpieczeństw postmodernizmu jest to, że jest to raj dla beztalenci, dla podglądaczy, podpatrywaczy i szczwanych manipulatorów. Zastanawiam się, jak pani wyłania, wybiera sobie z tego morza możliwości, które właśnie jest zasobne w wiele takich potworów, albo może potworków morskich, tych, którzy naprawdę są złotymi rybkami. Fatalna metafora.
Ja myślę, że mogę odpowiedzieć również cytatem, czy zdaniem, którym często posługuje się Anda Rotenberg, mówiąc o sztuce. Czyli o tym, żeby zrozumieć sztukę, a tym samym artystę, czy może aby zrozumieć sztukę, trzeba uwierzyć artyście. I chyba tutaj o tym, to jest bardzo okrągłe oczywiście, takie populistyczne nawet bym powiedziała sformułowanie, uwierzyć artyście, ale ja się pod tym podpisuję. No po prostu trudno jest nie dostrzec swego rodzaju kłamstwa, w tym czy innym artyście, w tej czy innej artystce, jeżeli podejdzie się odpowiednio blisko, bo te relacje artysty, artystki z galerzystą, z galerzystką, to są naprawdę rozmowy takie off record. To jest tak, że nie ma kamer, my nie jesteśmy rozliczani z tego i będąc odpowiednio czujnym i chcąc wyciągnąć wnioski z tego, co mówi artysta, jak o tym mówi, no to jesteśmy w stanie ekstrapolować sobie te rzeczy, bo jedną sprawą jest oczywiście pewna poza, którą artyści przyjmują i trudno przypuszczać, że tak nie jest, bo to oczywiście jest to, kolokwialnie powiem, parcie na szkło, chęć osiągnięcia sukcesu, co za tym idzie pieniędzy, bo było tak od zawsze. Niemniej jednak, jak odsuniemy te sprawy, to zaczynamy słuchać, co on mówi, czy to jest prawdziwe, czy to jest autentyczne, czy to jest jakieś takie triki, czy to jest jakiś żart, czy to jest marketing, takie nieszczere. Nie, że to jest nieprawdziwe po prostu. Ja naprawdę wielokrotnie, będąc w pracowniach artystów i artystek, pytałam, o czym to jest, co to jest, i oni nie wiedzą. No jakby dla mnie już nie ma nic dalej, nie mamy o czym rozmawiać, bo ja rozumiem, że można próbować wykreować pewne wrażenie, pewną chęć wypowiedzi, ale w takiej relacji jeden na jeden, kiedy my rozmawiamy i ktoś nie ma nic do powiedzenia, to ja widzę, że ktoś nie ma nic do powiedzenia i to jest po prostu nieciekawe, bo w którymś momencie ten odbiorca, czy to życie i ten świat powie, sprawdzam.
A to ciekawe, że summa summarum kończymy na słowie, nawet jeśli zajmujemy się sztukami wizualnymi. Ten kontakt osobisty oparty na narracji, nie spodziewałem się tego, że może być aż tak ważny.
Ja w ogóle bardzo lubię narrację. Ja dlatego mam troszkę problem z niefiguracją, ze sztuką abstrakcyjną. Bo pomimo tego, że tej narracji w całej sztuce niefiguratywnej, w konceptualizmie, w wielu tego typu formach wyrazu, tej narracji jest bardzo dużo. No w zasadzie bez niej nie możemy się obejść.
No właśnie, musi być proporcja, prawda? Między treścią a narracją o treści.
Tak, znaczy ja wielokrotnie się przekonałam o tym, że my bez kontekstu miejsca, bez kontekstu czasu, bez kontekstu biograficznego artysty, nawet jak jest to taka sztuka przedstawiająca i za tym nic nie idzie, no to my po prostu tego nie rozumiemy, to jakoś tak prześlizgujemy się potem bardzo płytko. Teraz pracujemy nad kilkoma wystawami i tam w zasadzie ja sobie pomyślałam, że ta wizualność w tych projektach, czyli 7 3,5-metrowych, różowych, olbrzymich, stalowych botów, czyli takich postaci, nawet trochę kreskówkowych, powinno już powiedzieć wszystko. Czyli każdy odbiorca, który to zobaczy w przestrzeni miejskiej, powie, aha, ja już wiem, co twórca, czyli w tym przypadku Paweł Orłowski, chce powiedzieć, a tu nic bardziej mylnego, bo wystawa jest o równości, o płci, o takiej idei czy chęci wywołania dyskusji, żeby w którymś momencie płeć nie była przedmiotem dyskryminacji. Są oczywiście różne teorie, bo ja czytając też czasem mam takie zupełne skonfundowanie, bo z jednej strony czytam, że powinniśmy nie dawać do głosu, że powinniśmy to poczuć, powinniśmy to zrozumieć.
No właśnie,
jakoś taką...
dzieło nie powinno mówić samo przez się, samo za siebie. To nie jest tak, że dobre dzieło nie potrzebuje wspomagaczy w postaci tekstu kuratorskiego na przykład?
To znaczy, ja bym powiedziała, że w tej pierwszej warstwie my odbieramy to w sposób właśnie naszymi zmysłami, czyli w taki sposób fizyczny. To, co widzimy, w jakiś sposób przetwarzamy to przez nasze skojarzenia, przez nasze wspomnienia, historie, bo my naprawdę bardzo mało potrzebujemy, żeby skojarzyć z czymś. Dzisiaj miałam wielką przyjemność być na wystawie Jerzego Nowosielskiego i tam otwierają w Muzeum Narodowym w Krakowie, i tam praca otwierająca właśnie jest taką czystą abstrakcją geometryczną, ale kuratorka Anna Budzałek opowiada, że jest to jednak swego rodzaju ikona, czyli jakby daje nam więcej, i my, mając tą wiedzę, możemy zrozumieć, że my, wiedząc pewne rzeczy, korzystając z tego słowa, możemy zrozumieć więcej.
To jest opowieść o czytaniu dzieła. Ja się zastanawiam, bo to jest tak, że pani mówiła przed chwilą o tej sytuacji, kiedy rozmawia pani z artystą, kiedy ma pani kontakt z artystą także poza jego dziełem, może mu pani uwierzyć albo nie. No ale zanim doszło do tego momentu w pani życiu, odwiedzała pani liczne wystawy, podziwiała pani dzieła w muzeach. Ja zastanawiam się, czy pani ma jakieś takie swoje sposoby, metody bycia w muzeum, czy bycia na wystawie, patrzenia na dzieła i te nowsze, i te starsze, bo tak zastanawiam się, czy można nauczyć się czytania sztuki, to być może jest taki ukłon w stronę naszych słuchaczy, którzy zastanawiają się na przykład nad tym, jak wchodzę do muzeum, to co ja tak naprawdę mam ze sobą zrobić? Czy pani byłaby w stanie tak na takim właśnie ludzkim poziomie powiedzieć komuś, kto mówi, nie wiem, co mam ze sobą zrobić, jak idę na tę wystawę. To co warto byłoby zrobić?
Ja bym powiedziała w Prado, które uważam za najciekawsze muzeum w Europie, nie ujmując oczywiście dalece wspanialszym zbiorom na naszym kontynencie, to ja bym powiedziała, że pierwsze, co ja robię i to mi bardzo pomaga, to zaczynam od samego końca, czyli idę do sklepiku. Tak komercyjnie.
Do sklepiku?
Tak. Do sklepiku muzealnego i kupuję sobie najcieńszą książeczkę, która jest o zbiorach. A więc zakładam, że ktoś, kto ma przygotowanie, poświęcił wiele godzin, zastanawiał się, pewnie nie sam, tylko z grupą kuratorów, muzealników, historyków sztuki, w jakiś sposób musiał wybrać spośród tych setek tysięcy zbiorów, bo no, trzeba mieć świadomość, że to, co pokazuje każde muzeum, to jest 10, jeżeli nie mniej, procent w całej kolekcji, która na dany moment akurat jest interesująca. I oni decydują się, żeby do tej małej książeczki wybrać 20, 30, najdalej 50 prac. I to mi daje taki klucz do tego, żeby spojrzeć oczami profesjonalistów i w jakiś sposób też im uwierzyć. W jakiś sposób uwierzyć w to, że oni w najlepszej wierze stworzyli tą książeczkę za 5 euro. I to jest takie fajne, bo my pokładamy tą wiarę w to, że jeżeli nie jesteśmy profesjonalni i nie mamy takiej super eksperckiej wiedzy, a nikt nie ma takiej wiedzy, bo im dalej kopiemy, tym musimy się bardziej specjalizować i te inne rzeczy nam zupełnie umykają. I mając taką książeczkę, tam są zazwyczaj takie krótkie opisy. No i to jest punkt wyjścia. No oczywiście chyba taką już znaną metodą jest to, żeby nie oglądać wszystkiego, a przynajmniej nie wszystko za jednym przysiadem.
Żeby pójść po 2, 3, 4 obrazy i oddać im całą swoją uwagę. Znam tę metodę.
I pokusić się o to, żeby popatrzeć na pracę kilkukrotnie. Bo my odbieramy tą sztukę właśnie szczególnie w tym pierwszym momencie przez nasze doświadczenia, przez naszą wrażliwość, która się zmienia z biegiem czasu. Nawet oprowadzanie kuratorskie bywa zupełnie inne. Ja pamiętam i lubię wracać do Muzeum Hasiora w Zakopanem, zresztą wspaniałe miejsce. I dla mnie on sam jako twórca jest człowiekiem, który nieprawdopodobnie widział kolory. Wszystkie inne zalety opisywane, oczywiście się zgadzam, ale uważam, że tak jak on dobierał te kolory kompozycyjnie, coś nieprawdopodobnego. I tam już 3-krotnie, czy nawet 4-krotnie miałam przyjemność słuchać oprowadzania z różnymi, bo to przypadkowe osoby oprowadzają, które akurat w danym momencie
dyżurują.
I to jest w ogóle zupełnie inna historia. Oczywiście obiekty są te same, wystawa jest ta sama, miejsce jest to samo, a te szczegóły i ta narracja potrafi być inna i znowu tak trochę zależy od tej drugiej strony, gdzie ona nam pokaże, na co zwróci uwagę. To rzeczywiście tak.
Tutaj wracamy tak naprawdę do tej siły kreacji, która uwydatnia się w mówieniu o sztuce, w pracowaniu wokół sztuki, tak naprawdę do początku naszej rozmowy. A szanowni państwo, o patrzeniu na sztukę mówi w dzisiejszym wydaniu Kultury na Weekend kuratorka, galerniczka Katarzyna Ri. Wrócimy do tej rozmowy już za chwilę.
Czuj się u siebie. Radio Kraków Kultura.
A dzisiaj z nami w studiu jest Katarzyna Ri. Zastanawiam się, pani Kasiu, czy jeśli współcześnie rozmawia się o sztuce, to trzeba też mówić o pieniądzach?
Nie trzeba, ale bardzo często tak jest.
Dlaczego?
Dlatego, że uważam za wielkie kłamstwo, obłudę i jakieś pozerstwo nawet. Rozdzielanie sztuki i pieniędzy. Uważam, że nigdy tak nie było, począwszy od Fidiasza przez Michała Anioła, przez wielkich fundatorów, pasjonatów, przez Augusta II Mocnego, który był wielkim fanem porcelany, czyli też sztuki, to jest nieodłączne. Po prostu my cenimy te rzeczy, które mają dla nas wartość materialną. I trudno nie zgodzić się z tym, że kiedy przed I wojną światową Francuzi pakowali najcenniejsze zbiory z Luwru, to były te obiekty, które miały największą wartość rynkową na tamten czas. No chcę powiedzieć innymi słowy, że te pieniądze, które w jakiś sposób nie przystoją do tego sakrum sztuki, które gdzieś tam się tworzy.
Istnieje czy nie istnieje coś takiego jak sakrum sztuki?
Istnieje, oczywiście, że tak, bo tak jak wspomniałam, uważam, że są to rzeczy niewykluczające się. To znaczy chcę powiedzieć, że najdroższy obraz wcale nie musi być tym najgorszym. Może być tak, że ten najdroższy...
Najlepszym.
Tak, że po prostu te dobre dzieła są najdroższymi i bardzo dobrymi. No często słyszy się opinie, że te rzeczy najdroższe to są rzeczy wykreowane, to są rzeczy, które są nie tak wartościowe, tylko rynek aukcyjny wpływa na wartość tych rzeczy. To jest po prostu taka wiedza bardzo powierzchowna, bardzo taka kolokwialna, bym powiedziała. Jak się wejdzie odpowiednio głęboko w te struktury, w ten rynek, to jest miejsce na obiektywizm, na taką szczerość, na właśnie tą rozmowę, tylko ten elitaryzm sztuki czy kultury powodował, że nie ma miejsca w życiu codziennym na takie bardzo pogłębione rozmowy.
Czy sztuka powinna być dla każdego?
To znaczy myślę, że każdy powinien mieć szansę, żeby tego spróbować, bo my nie wiemy do momentu, do kiedy nie spróbujemy. Jest taki dyskurs między właśnie elitarnością i taką dostępnością,
egalitarnością.
Egalitarnością, dziękuję, w sztuce, czyli takim dla wszystkich. I myślę, że na pewnym poziomie to jest dla wszystkich. I im dalej, tym ta grupa się zmniejsza. To jest tak jak opera. No opera nie będzie dla wszystkich. Z jakichś powodów jest to wymyślone, że tych oper jest tylko kilkadziesiąt w Europie. I ta relacja jest taka, jaka jest.
A czy to jest tak, że według pani sztuka jest ważna, powinna być ważna jako element właśnie pejzażu społecznego?
Ba, ja uważam, że jest najważniejsza.
A dlaczego tak? Nie tylko dlatego, że pani na tej sztuce zarabia.
Dlatego też, dlatego że uważam, że jest coś bardzo podniecającego, ekscytującego, kiedy mamy taki obiekt dla siebie. Kiedy my dzięki swoim pieniądzom możemy kupić na rynku obiekt, dzieło sztuki i mieć go dla siebie, dlatego że te motywacje kolekcjonerów są bardzo osobiste. I to jest coś, co rozróżnia trochę, ja bym tak pomyślała sobie o tym, że trochę inne motywacje są w momencie, kiedy idziemy do muzeum, kiedy ten komercyjny aspekt jest trochę oddzielony, i tam idziemy po trochę coś innego, a kiedy jednak jest ten aspekt komercyjny i kiedy my już to dzięki tym pieniądzom kupimy i mamy to u siebie, to jest ten moment kształtowania się właśnie tej naszej wrażliwości. To jest ważne, jak my żyjemy, jak my mieszkamy, czym się otaczamy. Pamiętam, Lubomir Tomaszewski mówił o tym, oni mieli w ogóle Wielka Czwórka z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, miała taką ideę, żeby iść ze sztuką pod strzechy. I to im przyświecało. Oczywiście nie mogli robić rzeźby w przestrzeni miejskiej, bo ta była zarezerwowana z przyczyn wiadomych politycznych dla wybranej grupy artystów. Natomiast oni, tworząc ćmielowskie figurki, czyli rzeźbę kameralną, mieli taką wiarę, że tworzą dzieła sztuki, rzeźby, tylko w małej skali. I to pójdzie do ludzi. I to było dla nich ważne. To właśnie było coś takiego, na czym im zależało. Ta świadomość, że ludzie będą na to patrzeć, to oczywiście ta narracja, ta wyższość idei, ta opowieść, te koncepcje, które są w sztuce, są ważne, ale nie można też zapominać o estetyzacji naszego otoczenia.
Czyli, że to ma po prostu być ładne i sztuka jest po to, żeby było nam ładnie i miło, tak?
To znaczy, ja bym nie użyła słowa, że to ma być ładne, tylko to ma się nam podobać. Bo to jednak jest różnica. My jednak inaczej widzimy i to jest bardzo szczere, jeżeli są, nie wiem, kilkanaście kolorów od tkanin poprzez różne materiały i one są dostępne w kilkunastu kolorach i my z jakiegoś powodu wybieramy ten, który nam się podoba. I to jakby to też, to teraz mi przychodzi taka spontaniczna myśl, że my też musimy sobie uwierzyć, bo my tworząc, podejmując decyzje, które no, mogą być w jakiś sposób deterministyczne, czyli na przykład kierujemy się modą, bo w tym sezonie modny jest na przykład różowy.
Pani jest bardzo ładnie różowo, ja bordowo, co prawda, ale tak, ale róż jest w modzie zwłaszcza od miesiąca.
Prawda? I trochę oczywiście ulegamy temu zewnętrznemu otoczeniu, niemniej jednak to przekonanie, że my się w tym dobrze czujemy, jest fajne, jest dobre. To jest tak, że jak my mamy pewien komfort taki właśnie przebywania w otoczeniu, które sprawia nam radość, tak bym to powiedziała, to jest autentyczne i to jest potrzebne i pomimo tego, że te nasze potrzeby są na samym czubku tej piramidy, to one są. Oczywiście ten trójkącik na górze jest dalece mniejszy niż ten, który jest na samym dole, no ale nie można powiedzieć, że jego nie ma. My w którymś momencie potrzebujemy tej przyjemności z życia. Poza tym uważam, że jest jeszcze jeden aspekt. To jest ten aspekt, o którym ostatnio czytałam w książce Umberto Eco, Stania na ramionach olbrzymów. To jest nieprawdopodobna wiedza, którą my możemy z tej sztuki, z kultury, no z literatury, ze sztuk przeróżnych czerpać. To nie jest, to oczywiście są idee, ale biorąc na wzgląd taką moją myśl, którą ja bardzo lubię, czyli to, że artysta jest jak lustro. I w mojej tej idei, w mojej tej teorii, nazwijmy to, patrzy w to odbicie, no albo patrzymy na siebie, ale możemy też zobaczyć, co jest wokoło nas. I na przykład rzeźba Pawła Orłowskiego jest takim zapisem dnia codziennego, czyli artysta jest jak lustro, ale on trochę patrzy, co się dzieje wokoło niego. To jest rzeźba Woman's Power, która mówi o tym, czyli siła kobiet, która mówi trochę o tym, że dziś on jako artysta czuje, że coś się zmienia w naszym społeczeństwie, że kobiety mają pewną śmiałość do tego, żeby wypowiadać chęć o tym, żeby być równymi, o tym, żeby one jako ludzie były osobami, które nie chcą być dyskryminowane ze względu na płeć. I za 100 lat my, patrząc wstecz, będziemy widzieli, że w 2023 z jakiegoś powodu ten artysta zrobił tą pracę, sięgnijmy dalej. Możemy mieć nadzieję, że będzie to pretekstem, żeby sięgnąć do szerszego kontekstu, na przykład społeczno-politycznego, co się wtedy działo, dlaczego on stworzył tą pracę, bo sztuka to jest często pretekst do rozmowy, do dyskusji. Nawet nie jest ta sztuka miejscem i momentem, gdzie my się będziemy przekonywać nawzajem do racji, tylko jest to stworzenie też tej platformy i jest ta sztuka miejscem, kiedy będziemy dyskutować i kiedy z perspektywy czasu będziemy wracać do tego.
Ale to jest opowieść o żywych emocjach także, o żywych emocjach, które towarzyszą obcowaniu z dziełem sztuki i my rozmawiamy z jednej strony o tej sferze właśnie emocjonalnej, o tej sferze związanej z odbiorem czegoś tak bardzo głęboko i do wewnątrz. Z drugiej strony mówimy jednak cały czas o jakimś biznesie, który stoi za tym, żeby można było tą sztuką handlować. I ja zastanawiam się, czy w związku z tym, że przedmiotem tych transakcji, których chociażby pani dokonuje na co dzień w swoim życiu, czy z uwagi na to, że przedmiotem tych transakcji są dzieła sztuki, to sprawia, że to wygląda inaczej niż w przypadku każdego innego działania biznesowego. Można powiedzieć, że handel sztuką nie jest jak biznes każdy inny, czy jednak jest i trzeba wtedy na bok odłożyć te wszystkie idee, o których mówiliśmy także.
Jest inny. Jest inny, dlatego że wierzę w taką myśl, I dla mnie ma to znaczenie na przykład, do jakiej kolekcji trafia dany obiekt. Wiem, że to może być niesprawiedliwe, ba nawet nielegalne.
No tak o tym pomyślałem właśnie od razu. Stąpająca po granicy prawa i bezprawia Katarzyna Ri.
Coś takiego. Niemniej jednak, ryzykując bezprawie, czy działania bezprawne, dalej twierdzę, że to jest znaczenie, gdzie ten dany obiekt będzie, co się dalej z nim będzie działo, bo myślę trochę, że my mało mówimy o takiej odpowiedzialności kolekcjonerów. Oczywiście te pieniądze są ważne, ja się pod tym podpisuję obiema rękami, że bez nich się nie da robić dużych rzeczy, nie da się wypożyczać, nie da się robić wspaniałych wystaw, bo nikt pro publico bono z największych muzeów bez ubezpieczenia, które kosztuje krocie, nie wypożyczy nam tych obiektów wartościowych. I z tym trudno jest dyskutować. Niemniej jednak odpowiedzialność kolekcjonera jest bardzo duża. Całkiem dobrze kolekcjonerzy i kolekcjonerki mogą te pieniądze wydać na dalece inne przyjemności.
A odpowiedź marszanda, marszandki? To znaczy, jeśli mówimy o odpowiedzialności, to czy pani ma takie poczucie, że pani jako marszandka także obarczona jest pewną odpowiedzialnością? Bo to by się trochę wiązało z tym, że na przykład nie chcę oddać w każde ręce tego, co mam do sprzedania.
Tak, no jest to pewnego rodzaju odpowiedzialność. Odpowiedzialność kuratora, marszanda, to są decyzje, które mają swoje konsekwencje. Pokazywanie danego artysty na targach sztuki na przykład daje mu szansę być rozpoznawalnym i właśnie w konsekwencji trafienia do kolekcji, bo w Polsce jeszcze nie jest to takie popularne, ale myślę, że jeszcze za dekady, dwie przyjdzie taki moment, kiedy kolekcjonerzy, którzy tą kolekcję mają już całkiem pokaźną, zaczną się zastanawiać, co dalej. I to będzie moment, kiedy część z nich, tak jak się to dzieje na rynkach rozwiniętych, zdecyduje o przekazaniu tego do muzeów. I dziś z perspektywy czasu, my znając, bo ja osobiście mogę powiedzieć, że tych kolekcjonerów i kolekcjonerki to są relacje takie wieloletnie. My po prostu, oczywiście nie ze wszystkimi, ale z bardzo dużą częścią, no lubimy się, znamy się, oni w jakimś momencie stają się może nie przyjaciółmi, bo to za daleko, ale wchodzimy w taką relację. Ja powiedzmy jestem zapraszana, żeby obejrzeć obiekt, który, jakieś dzieło, które trafiło z jakiegoś innego źródła do nich. Jestem pytana o radę. To jest też takie duże zaufanie, które jest. No i taka odpowiedzialność, czyli te decyzje mają swoje konsekwencje.
I wnioskuję z tego, co pani mówi, że kolekcjonerzy i relacje z nimi to jedno, ale pani była w swoich galeriach, prawda? Czyli można panią od czasu do czasu spotkać i o sztuce porozmawiać.
Tak bym powiedziała, że jak zasada Pareto, czyli 20 do 80, ale 80 mnie nie ma, a 20 jestem.
No to w takim razie, jak państwo trafią na to 20, to może i w Krakowie, i w Ćmielowie Katarzynę Ri państwo spotkają i będą mogli państwo te wątki, które dzisiaj napoczęliśmy, jeszcze rozwinąć. O swojej nie pracy opowiadała Katarzyna Ri, tak można byłoby powiedzieć?
Koniec?
No tak to wygląda. Katarzyna Ri, która w tym momencie nie jest zbytnio zadowolona, ale tak, musimy kończyć rozmowę. Ja powiem tak, że może właśnie w stronę tego takiego patrzenia, świadomego patrzenia na sztukę. Może tak. Tutaj postawimy wielokropek?
Tak, chociaż tak przyjemnie się rozmawiało, że relatywizm to było to dzisiaj, co przeżyłam.
Katarzyna Ri była z nami. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękuję, to była wielka przyjemność.
Także ja, Tadeusz Marek, byłem z państwem. Kacper Zabawa audycję zrealizował. Kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.